Wystawa wideotaśmy, prezentująca wczesną sztukę wideo od 1965 roku do 1976, została podzielona na cztery części ze względu na wątki i motywy, jakie w przedstawionych filmach się pojawiają. Przy okazji poprzedniego oprowadzania już przeszliśmy przez całość, ale zrobimy to ponownie, tym razem jednak zatrzymując się chwilę dłużej na konkretnych wybranych przykładach. Jeszcze dla szybkiego przypomnienia, mamy tu do czynienia z czarno-białymi filmami nagranymi na taśmę magnetyczną, wyświetlanymi na starych telewizorach kineskopowych. I tu jeszcze jestem winna Państwu drobne sprostowanie, ponieważ w poprzedniej opowieści o wystawie wspomniałam o taśmach magnetycznych 16 i 35 mm, co jednak nie do końca jest prawdą, ponieważ zmieszałam przez przypadek dwie różne techniki: tradycyjnej taśmy filmowej i właśnie taśmy magnetycznej. Te parametry 16 i 35 mm dotyczą oczywiście taśmy filmowej stosowanej w kamerach analogowych, a taśma magnetyczna, która tutaj jest naszą podstawą, polega nie na naświetlaniu, a na magnesowaniu, jak w magnetofonach szpulowych, kasetach magnetofonowych czy VHS-ach właśnie. A więc skoro to już sobie wyjaśniliśmy, to zapraszam do sali pierwszej.
I'm a Sony Portapak, AV3400, that's my camera.
I am a Sony camera, AVC3400, and I am not your camera.
Znajdujemy się w sali pierwszej, gdzie tematem przewodnim są eksperymenty technologiczne i fascynacja nowymi możliwościami. Zaprezentowane tu filmy odnoszą się do przestrzeni, dźwięku, multiplikacji obrazu, samego obiektu, jakim jest telewizor czy kamera. Między innymi kamera Sony Portapak, która mocno wpłynęła na rozwój wideoartu. W związku z tym znajdujemy się przy filmie amerykańskiego pionierskiego kolektywu artystycznego Video Freaks. Jego członkowie byli absolutnie zafascynowani nowymi technologiami i samo hasło Portapak wielokrotnie powracało przy ich kolejnych realizacjach. Ten film o tytule Rozmowa Portapak, który słyszą Państwo w tle, powstał w 1973 roku i przez całą ponad 8-minutową realizację mamy do czynienia z kadrem pozornie nieruchomym, obejmującym kamerę i nagrywarkę, czyli części właśnie kamery Sony Portapak. Okazuje się jednak, że w obrazie nagrywarki wycięte zostały otwory, przez które widać ruszające się usta i oczy kobiety. Natomiast w obrazie kamery w miejscu obiektywu pojawia się niewielka twarz mężczyzny, którzy tym samym wchodzą w rolę prezentowanych obiektów. Więc mamy tu do czynienia z takim pewnego rodzaju kolażem fotograficzno-filmowym. Ich rozmowa zaczyna się od przywitania nagrywarki i słów: jestem Sony Portapak AV3400, a to moja kamera. Na co kamera odpowiada: jestem kamerą Sony AVC3400 i nie jestem twoją kamerą, jestem swoją własną kamerą. Co z kolei spotyka się z uroczym uśmiechem nagrywarki i komentarzem: jest jeszcze bardzo młody. I tak zaczyna się rozgrywka pomiędzy sprzętami. Kto jest bardziej przydatny, kto bardziej niezależny. Nagrywarka daje zasilanie i synchron. Kamera z kolei jest okiem. Ta rozmowa improwizowana przez artystów jest barwnym przedstawieniem zalet nowych sprzętów, ale też dzięki tonowi, a także muzyce przypominającej nam bardziej romantyczne amerykańskie filmy lat 60., zaczyna przypominać pewnego rodzaju flirt. Bo choć oboje są przekonani o swojej wyższości, to tak naprawdę bardzo są od siebie uzależnieni. Więc przez cały film toczy się ta gra i z jednej strony mamy przerzucanie zaletami na temat możliwości nagrywania, przechowywania informacji, odtwarzania, przyspieszania, obracania obrazu. Z drugiej strony pada wiele wzajemnych zarzutów. Nagrywarka zarzuca kamerze m.in. bycie młodym, niemądrym, płytkim, pozbawionym intelektu. Kamera z kolei przyznaje, że działa impulsywnie, ale nagrywarkę nazywa konserwą, która tylko przechowuje, a jak ją się źle postawi, to, cytując, wciąga taśmę jak świnia. Przerzucają się pytaniami, kto jest czysty i szczery, a kto, znowu cytując, narzędziem kapitalisty. Kto tani i użyteczny, a kto zbyt skomplikowany. W pewnym momencie, kiedy kamera rozpędza się w takim krytycznym monologu na temat nagrywarki, nagrywarka przewraca oczami, wydyma usta, teatralnie dystansując się do padających słów. Ale zazwyczaj też od razu padają jakieś kontrargumenty. I co ciekawe, właściwie nie dochodzą do żadnego ostatecznego wniosku, bo pod koniec muzyka gra coraz głośniej, zakłóca rozmowę, obraz zostaje stopniowo wyciemniony i tym samym właściwie pozostajemy w temacie wciąż otwartym. Jesteśmy w sali drugiej. Tu na pierwszy plan wychodzi nam temat bliskości. Przede wszystkim poprzez treść i intymne opowieści odnoszące się do dzieciństwa, przepracowywania żałoby, przemocy domowej, doświadczeń erotycznych, ale też poprzez formę. I dlatego znajdujemy się przy filmie duetu, który można by określić jako duet islandzko-czesko-amerykański, Steina i Woody Wasulka. Ich film, zatytułowany Let It Be z 1972 roku, przedstawia zbliżenie na usta kobiece. Początkowo te usta są zamknięte, po kilku sekundach zaczynają się ruszać, odsłaniając garnitur białych zębów i ruszają się dosyć intensywnie, wręcz powiedziałabym, że nieco agresywnie. Sprawiają wrażenie, jakby coś wykrzykiwały. I chociaż jakości dość daleko do ideału, mamy pewne zakłócenia, to jednak zbliżenie jest na tyle mocne, że możemy zauważyć też ślinę zbierającą się w kącikach ust i osiadającą na zębach, co jeszcze tak wzmacnia ten wyraz. Do telewizora jednak mamy dołączone słuchawki i kiedy je założymy, możemy usłyszeć to. A więc tłem muzycznym jest piosenka Beatlesów Let It Be, stąd też tytuł filmu. Piosenka zupełnie nieagresywna i właściwie nagle orientujemy się, że te usta wcale nie wykrzykują, a po prostu śpiewają piosenkę o zaakceptowaniu rzeczywistości. Film trwa tyle co piosenka, czyli mniej więcej 3,5 minuty i przez większość czasu kadr pokazuje właśnie same te usta, ruszające się usta. Kiedy nie ma wokalu, kadr przenosi zbliżenia na oczy czy nos, a więc na inne fragmenty twarzy, ale kiedy powraca śpiew, kadr ponownie wraca i zatrzymuje się na ustach. Steina Wasulka ma wykształcenie muzyczne i te wątki muzyczne wplata też w swoje realizacje wizualne. W 1971 roku była jedną z fundatorek The Kitchen, Nowojorskiego Teatru Mediów Elektronicznych, gdzie między innymi organizowała Festiwal Kobiet. I na tym festiwalu właśnie ten film został przedstawiony po raz pierwszy. I mówię o tym dlatego, że to dopuszczenie głosu kobiecego na wystawie wideotaśmy odgrywa bardzo ważną rolę i myślę, że szczególnie ważną w tej sali, gdzie otaczają nas te intymne i bliskie historie i tutaj to zbliżenie mamy od strony formalnej też bardzo mocno podkreślone. Sala trzecia łączy wideo art ze sztuką konceptualną, która w podobnym czasie się rozwija, a więc z taką niematerialnością sztuki, poszukiwaniem jej granic, treścią ponad formą, analizą języka. I właśnie na słowie, jako działaniu artystycznym tutaj się skupimy. Film Donalda Bardziego nosi dosyć tajemniczy tytuł 21 kwietnia 1973 roku. Z jednej strony tajemniczy, bo pewnie większości odbiorców nic nie mówi, a z drugiej strony właśnie bardzo dosłownie odnoszący się do treści filmu, bo to jest data, kiedy powstał. Film prezentuje 20-minutowy spacer artysty po lesie. Momentami kadr pokazuje drzewa, krzaki, runo leśne, w tle słychać kroki, stąd to szeleszczenie. Obraz jest dosyć niestabilny, najwyraźniej nagrywany z ręki w trakcie spaceru. Pojawiają się jednak ujęcia, kiedy widać artystę na przykład skaczącego po głazach w potoku, czy wręcz rozbierającego się i wchodzącego nago do tego leśnego potoku. W tych ujęciach kamera jest bardziej stabilna, a to spacerujący artysta jest tym elementem nieruchomym. Spacerowi towarzyszy opowieść artysty, porównująca środowisko naturalne drzew do środowiska artystycznego. Zaczyna od wyjaśnienia procesu fotosyntezy zachodzącego w drzewach i opowiada o pobieraniu energii z góry, takim mocnym zakorzenieniem. Niektóre drzewa nie tolerują cienia, potrzebują więcej światła, a ich gałęzie dostosowują się do kierunku światła, tak żeby jednak to światło w jakiś sposób pobrać. Ale wtedy też pojawiają się gatunki, które z kolei dobrze odnajdują się właśnie w cieniu, a nie są, ale bynajmniej nie są mniej ważne w tym środowisku leśnym. Bo niezwykle ważne są te wzajemne relacje. I każda informacja dotycząca drzew zestawiana jest ze światem sztuki. Artyści też czerpią energię, informacje, koncepty z otaczającego ich świata. Czerpią także z własnych korzeni, doświadczeń, przeżyć. Niektórzy potrzebują pełnego słońca i wciąż szukają nowych ścieżek, aby do niego dotrzeć. Inni z kolei pozostają w cieniu. Ale tu znowu najważniejsze są te wzajemne relacje i środowisko, którego poszczególne jednostki są częścią. I pojawia się też takie znamienne zdanie: stworzenie niektórych rzeczy wymaga zniszczenia innych, które odnosi się zarówno do środowiska naturalnego, jak i środowiska artystycznego. Ta opowieść i spacer przeplatany jest taką cichą kontemplacją natury, kiedy kamera ukazuje nam monumentalne drzewa, właśnie płynącą wodę w leśnym potoku, czy momentami samego artystę, eleganckiego pana z okazałym wąsem, który stopniowo w swojej opowieści tak coraz bardziej spaja się ze swoim leśnym otoczeniem. W zadumaniu spogląda na te drzewa, zasiada pomiędzy nimi, czy właśnie zaczyna się kąpać w potoku, tak jednocząc się z naturą, w której przebywa. Sala czwarta, ostatnia, poświęcona jest idei performansu dokamerowego, a więc takiego działania artystycznego, które odbywa się przed okiem kamery, którego my jesteśmy wciąż aktualnymi odbiorcami. To działanie wydarza się na naszych oczach, w naszej obecności. Wśród przedstawionych w tej sali prac mamy dużo odniesień do ciała. Ciała, które staje się pudłem rezonansowym. Nagiego ciała, które stopniowo jest ubierane, prowadząc tym samym taki odwrotny striptiz. Ciała, które prowadzi studium siedzenia. Ciała okaleczonego. Ciała zaopiekowanego. Jest też film Namjoon Paika, zatytułowany Button Happening, czyli happening guzikowy. Film trwa minutę 40 i przedstawia postać męską od bioder do ramion. Mężczyzna ubrany jest w marynarkę z trzema guzikami, z czego zapięte są dwa górne. Na początku filmu mężczyzna trzyma dłonie splecione na wysokości brzucha. Po kilku sekundach tymi dłońmi zaczyna naprzemiennie zapinać i odpinać te trzy guziki. I robi to nieregularnie. Trudno powiedzieć właściwie według jakiej zasady. Początkowo zapina dolny guzik, później odpina środkowy, znowu dolny, zapina środkowy, odpina górny i tak dalej. Przez cały film dłonie wędrują z góry na dół, pracowicie zapinając i odpinając te trzy guziki marynarki, z takimi krótkimi przerwami na gesty, które wyglądają jakby komunikował coś osobie nagrywającej. To dość zaskakujące, bo podobno sam siebie nagrywał, więc właściwie te komunikaty są nie do końca czytelne, ale to są tylko krótkie przerwy i potem znowu wraca do zapinania i odpinania guzików. Kiedy ostatecznie wszystkie guziki są zapięte, ponownie składa dłonie i wychodzi z kadru. Zadanie wykonane. Obraz jest mocno zakłócony, migocze, momentami jest całkowicie nieczytelny, pojawia się na nim tak zwany śnieg, kasza czy mrówki, są różne określenia, te telewizyjne zakłócenia, które uniemożliwiają zobaczenie obrazu. Nie ma dźwięku, słyszymy tylko taki magnetyczny szum. Namjoon Paik to kompozytor, performer, pionier wprowadzania mediów elektronicznych do sztuki współczesnej, a więc to jest takie jedno z bardziej czołowych nazwisk dla tematu, którym tutaj się zajmujemy. To jego pierwsza wystawa z 1963 roku, uznawana jest za moment narodzin sztuki mediów. Tworzył pierwsze w historii prace wideo, wideoinstalacje, prace interaktywne. To artysta międzynarodowy, bo urodzony w Seulu, studiował w Tokio, na przełomie lat 50. i 60. działał w Kolonii, w kręgu ówczesnej europejskiej awangardy, ale też związany z grupą Fluxus, a od 64 roku działał w Nowym Jorku. Film Button Happening powstał w 1965 roku, a więc już w tym okresie nowojorskim. W tym czasie bardzo intensywnie eksplorował technologiczne możliwości telewizji, wideo, idei mediów masowych, ale też z wiolonczelistką Charlotte Moorman prowadził serię performansów łączących wideo, interakcje, muzykę. Ten film to najprawdopodobniej jego pierwszy film nagrany na taśmę magnetyczną. Został nagrany w dniu, w którym otrzymał swoją pierwszą kamerę Sony Portapak. A więc tutaj mamy piękną klamrę, bo w pierwszej sali mówiliśmy właśnie o tej kamerze, gdzie ona stała się pierwszą bohaterką, a tutaj znowu powracamy do tego wątku. Jest to film eksperymentalny, który zresztą został też odkryty po latach. On nie był opublikowany od razu. I myślę, że jest to dobre podsumowanie, ponieważ ten film łączy doświadczenia przedstawione na wystawie, przedstawione też w poprzednich salach, a więc tego przeniesienia sztuki na ruchomy obraz, położenia nacisku na działaniu i procesie, badania granic sztuki, konceptualizmu, ale przede wszystkim eksperymentu.